Tutaj właśnie wszystkich witam. Chcę przedstawiać mojego współbrata, ojca Artura Filipowicza, który jest wykładowcą na naszym Wydziale Teologicznym w Warszawie Bobolanum. Także podjął się bycia konferansjerem tej części naszego dzisiejszego wykładu. Chcę także powitać ojca Roberta Wawera, bo ja za chwilę już wyjdę. Ojciec Wawer w takich sytuacjach, w których ja będę przeszkodzony, będzie też mnie tutaj wspomagał. Także ojciec Wawer przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, tam piękny doktorat zrobił z nauk społecznych, także jest tutaj też specjalistą od twórczości Jana Pawła II. Także myślę, że kiedyś też wykorzystamy tą wiedzę i tą mądrość. Także ja już Państwa zostawiam, bo idę do innej grupy. Można nagrywać.
Można mówić, proszę Państwa. Witam serdecznie raz jeszcze. Dzisiaj tak z racji tego, że szwankuje troszeczkę komputer, więc będzie bez komputera, ale my sobie poradzimy. To nasze spotkanie będzie miało dwie części. Pierwsza część taka bardziej ekspozycyjna, którą chciałbym Państwu przedstawić, czym jest sprawiedliwość i różne związane wokół niej kwestie. I druga część, wyobrażam sobie, że będziemy mogli rozmawiać i dyskusji. Ile mamy, ojcze?
Ja będę prowadził.
Będzie się sprowadził. Czyli mam teraz ile minut?
Pół godziny czasu.
Około pół godziny, może krócej nawet. Proszę Państwa, sprawiedliwość, jak wiemy, jest jedną z tych podstawowych cnót, którą starożytni nazwali cnota kardynalna, od kardos, czyli zawias. Życie moralne człowieka i to, kim jest człowiek jako człowiek, w dużej mierze zależy od tych zawiasów. Tydzień temu, o ile pamiętam, nie miesiąc temu, o ile pamiętam, była mowa o roztropności, która jest podstawową, ważną sztuką dokonywania różnych wyborów. I drugą z tych cnót kardynalnych, nie mniej istotną, jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą można byłoby tak bardzo ogólnie zdefiniować w jej pierwotnym znaczeniu, tak jak to definiowali starożytni myśliciele, filozofowie. Sprawiedliwość to bycie prawym człowiekiem, to bycie człowiekiem dobrym, to bycie człowiekiem, który równo traktuje bez żadnego uprzywilejowania innych ludzi. I sprawiedliwość jako pewna sprawność, bo wiemy, podobnie jak roztropność, jest sprawnością, którą się nie rodzimy, ale którą rozwijamy w sobie poprzez ćwiczenie. Sprawiedliwość normuje, porządkuje, ustala relacje, jakie istnieją pomiędzy nami, pomiędzy mną a moim najbliższym otoczeniem, czyli domem, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, każe mi ich traktować na równi, bez jakiegoś uprzywilejowywania jednych kosztem drugich w rodzinie, żona, dzieci. Tu nie jest nikt bardziej uprzywilejowany. Ale sprawiedliwość jest też tą cnotą, tą sprawnością, tą cechą charakteru człowieka, która porządkuje, normuje relacje poza domem, poza znajomymi, w pracy. O ile sprawiedliwość jest właśnie tą cnotą nakazującą nam traktować wszystkich równo, nakazującą nam być prawym, dobrym człowiekiem, o tyle wykroczeniem przeciwko sprawiedliwości, taką normą antysprawiedliwości, jest mobbing. I o tym, proszę Państwa, chciałbym poświęcić tak naprawdę dzisiejsze nasze spotkanie. Mobbing jest pojęciem, które zaczęło od niedawnego czasu robić w Polsce, a również swoistą karierę. Mobbing, czyli przemoc psychiczna. Przemoc psychiczna oczywiście jest w rodzinie, jest wśród znajomych, przyjaciół, ale przede wszystkim nas interesuje mobbing jako przemoc psychiczna w miejscu pracy. Samo pojęcie mobbing ma swój źródłosłów angielski, to znaczy mob, czyli tłuszcza, czyli grupa, a wprowadził go do dyskursu publicznego, naukowego, społecznego i politycznego niemiecki psychiatra Hans Lehmann, który pod koniec lat 70. ubiegłego wieku wyjechał do Szwecji. Tam pracował jako lekarz medycyny pracy i zauważył ciekawą rzecz, mianowicie zauważył, że wielu ludzi, którzy pracują, odczuwa różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, zaczyna chorować i przyczyną tych chorób nie jest jakaś konkretna choroba. Zaczął się temu coraz dokładniej przyglądać i zauważył, że przyczyną chorób wielu ludzi, szczególnie pracujących, jest właśnie przemoc psychiczna. Badań na ten temat, przynajmniej w Polsce, jest niewiele, są one fragmentaryczne, ale z takich cząstkowych badań, które były prowadzone dokładnie 7 lat temu, późniejszych badań nie mamy, wynika, że przynajmniej w Polsce około 30% pracujących Polaków zetknęło się z samym zjawiskiem mobbingu. W Europie ten współczynnik jest o wiele większy. Mniej więcej od kilkunastu lat publikowane są w Europie raporty tzw. Fundacji Dublińskiej, której zadaniem jest monitorowanie rynku pracy. I z raportu tej fundacji wynika, że rokrocznie w samej Unii Europejskiej około 13, a może 15 milionów obywateli Unii jest poddawana przemocy psychicznej w miejscu pracy. Proszę Państwa, Hans Lehmann, ten twórca samego pojęcia, w zasadzie ojciec samego pojęcia, ów psychiatra niemiecki pracujący w Szwecji, zdefiniował mobbing jako wszelkie patologiczne działania w pracy lub w okolicy pracy i polegają one na wrogim i nieetycznym nękaniu jednego pracownika lub grupy pracowników, prowadząc ostatecznie do chorób psychicznych. W Hiszpanii na przykład badania pokazują, że co szóste samobójstwo jest spowodowane przemocą, terrorem psychicznym w miejscu pracy. Hans Lehmann, jak i jego późniejsi następcy i współpracownicy dosyć dobrze opisali nam ten fenomen i to zjawisko. By mówić o mobbingu, musimy mieć po pierwsze na względzie trzy faktory. Miejsce, to znaczy, że z mobbingiem zazwyczaj mamy tam, gdzie ludzie w zespołach przebywają przez dłuższy okres dnia razem ze sobą. Będzie to szkoła, będzie to uczelnia, będą to zakłady pracy, różnego rodzaju firmy państwowe, prywatne, o zhierarchizowanym, takim skostniałym sposobie funkcjonowania. Będzie to również więzienie, będzie to wojsko, będą różnego rodzaju korporacje, ale również ze zjawiskiem mobbingu mamy do czynienia, jak wspominałem na początku, w rodzinie. Pierwszy więc faktor to jest miejsce. A więc tam, gdzie ludzie przebywają przez dłuższy okres czasu pod jednym dachem w ciągu dnia. Drugi faktor, który musimy uwzględnić, jeżeli chcemy stwierdzić, czy jest to mobbing, czy nie, to jest częstotliwość działań mobbingowych. To nie wystarczy, że ktoś od czasu do czasu będzie stosował różnego rodzaju manipulacje w miejscu pracy. Chodzi o to, że te działania nękające pracownika, drugiego człowieka, muszą trwać regularnie, co najmniej przez okres 6 miesięcy, pół miesięcy. I wreszcie trzeci faktor to są działania mobbingowe określane przez Lehmana i późniejszych kontynuatorów, specjalistów jako działania perwersyjne, których zadaniem, których celem tych działań, gestów, słów, wypowiedzi jest zniszczenie drugiego człowieka. Proszę Państwa, mobbingu nie tworzą instytucje, ale mobbing tworzą ludzie. A w związku z tym, biorąc pod uwagę pozycję tego, kto inicjuje mobbing, generalnie fachowo nazywa się takiego człowieka, który stosuje metody manipulacji, przemocy, niszczenia podległych sobie ludzi, takiego człowieka określa się terminem mobber. Mobbing, mobber. Mobbing przez dwa B. Mobber to jest jeden z aktorów mobbingu. Potem jest ofiara oczywiście, skoro jest agresor, to jest ofiara. I w zależności teraz od motywu, dla jakiego ktoś postanawia niszczyć w pracy drugiego człowieka, zwykło się wyróżniać w zależności od motywu trzy rodzaje mobbingu. Mobbing tak zwany perwersyjny, czyli taka forma mobbingu, w której agresor, ów mobber, dąży po prostu do zniszczenia drugiego człowieka. Mobbing, pamiętajmy, jest takim zabijaniem człowieka w białych rękawiczkach. Tam nie ma siniaków, tam nie ma żadnych uderzeń. To się wszystko dzieje poprzez wytwarzanie siniaków w psychice człowieka. Ale istnieje też druga forma mobbingu, o wiele częstsza, tak zwany bossing, czyli mobbing taktyczny, który polega głównie na tym, i jego istotą jest to, by zmusić ofiarę do odejścia z pracy, do odejścia z firmy. Nie ma żadnych argumentów, żeby kogoś zwolnić, a w związku z tym takiego kogoś poddaje się owej manipulacji, owemu terrorowi psychicznemu i doprowadza się, że osoba sama odchodzi z pracy za porozumieniem stron. I drugą i trzecią równie częstą formą mobbingu jest tak zwany mobbing zinstytucjonalizowany. Mianowicie mobber poprzez stosowanie różnych technik manipulacji, poprzez wywoływanie stresów u pracowników, lęków, zmierza ostatecznie do tego, by podporządkować sobie pracowników, by byli oni jak owi tancerze, którzy grają tak, jak mobber zagra. Natomiast biorąc pod uwagę, proszę Państwa, pozycję agresora, mobbera, którą zajmuje w firmie, w strukturze firmy, możemy mówić o czterech rodzajach mobbingu. Jeżeli mobber jest pracodawcą, jest szefem, jest dyrektorem, jest kierownikiem i prześladuje psychicznie podwładnego, mamy do czynienia z tak zwanym mobbingiem wertykalnym zstępującym. Ponieważ wstępuje on z góry w dół. Ale może być też odwrotna sytuacja, że pracownicy postanawiają mobbingować pracodawcę, szefa, dyrektora, kierownika, przełożonego i wówczas mamy do czynienia z drugim rodzajem mobbingu, tak zwanym mobbingiem wertykalnym, ale wstępującym. Wstępuje się z dołu do góry. Bardzo często jest, proszę Państwa, mobbing tak zwany horyzontalny, gdzie tutaj agresorem, mobberem jest koleżanka lub kolega z pracy. Wcale nie przełożony, tylko ktoś z grona współpracowników, kolega lub koleżanka. Najczęściej jednak mamy do czynienia z czwartym rodzajem mobbingu. To jest tak zwany mobbing mieszany. to znaczy, że inicjatorem takich działań jest zazwyczaj koleżanka lub kolega, a do tego dołącza się potem szef czy przełożony. Jak wspomniałem, proszę Państwa, mobbing jest tworzony przez ludzi i jest jak przedstawienie, które dzieje się naprawdę. Ma swoich aktorów. Jest mobber, jest ofiara, ale w odróżnieniu od przedstawienia, które dzieje się w teatrze, gdzie wszystko jest udawane, jest grane na niby, tu się dzieje wszystko faktycznie. I wszystkiemu temu, co się dzieje pomiędzy mobberem, a pomiędzy ofiarą, przygląda się widownia, czyli koleżanki, koledzy z pracy. To jest tak zwana publika. Badania pokazują, że mobberem w zasadzie nie zostaje każdy, że są pewne osoby predestynowane do tego, by stać się owym agresorem, owym mobberem. Stworzono więc w ciągu, już będzie dobrych 30 lat, dokładny profil psychologiczny mobbera, agresora. I proszę Państwa, co z tego profilu wynika? Otóż mobberami zostają z jednej strony osobowości narcystyczne, ludzie zapatrzeni w siebie, ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. Kiedy idziecie ulicą i widzicie dwa psy, na przykład kundelka i owczarka niemieckiego, to który będziesz czekał? Ten mały, kundelek. Dlaczego będziesz czekał? Bo on musi udowodnić swoją wartość. On musi zaznaczyć, że jest. Natomiast owczarek, dog, doberman, on nie musi niczego udowodnić. A więc z jednej strony są to osobowości narcystyczne, zapatrzone w siebie, a z drugiej strony to są osoby psychopatyczne. Psychopata czy socjopata to człowiek o specyficznym charakterze, o specyficznej osobowości. To człowiek, który frustruje się tym, że komuś jest lepiej, że ktoś jest zadowolony, że jest uśmiechnięty, że jest pogodny. Dlaczego się tym frustruje? Ponieważ dla psychopaty czy socjopaty to zadowolenie kogoś innego uświadamia mu, psychopacie, jego nieudolność. To jest z jednej strony. A z drugiej strony psychopata to człowiek, który nie potrafi inaczej funkcjonować w grupie, jak tylko niszczyć innych. Niszczenie za wszelką cenę. Psychopata zresztą ma taką swoistą cechę, która bardzo dobrze oddaje dawne adagium: twój sukces moją klęską, twoja klęska moim sukcesem. Więc jeśli ty ponosisz klęskę, to wtedy ja idę do góry. Wszystko to poczucie niskiej wartości tutaj się silnie sprzęga. I teraz proszę Państwa, jeżeli się nałożą na siebie te cechy narcystyczne owego człowieka, który jest tylko zapatrzony w siebie, łasy na komplementy, bo ma niskie poczucie wartości, z tymi cechami psychopatycznymi mamy do czynienia z osobowością psychopatyczno-narcystyczną, która jest bardzo podatna na to, by zostać mobberem. Może to być szef, może to być pracownik, kolega, koleżanka. Robiono również profil psychologiczny, proszę Państwa, patrzę na zegarek, żebyśmy za długo nie przesadzili z tym wywodem, ale na razie mieścimy się w czasie. Robiono również psychologiczny profil ofiar mobbingu. Ofiarą mobbingu nie zostaje tak zwany człowiek, który ma dwie lewe ręce. Dlatego, że taki ktoś nie jest zagrożeniem dla psychopaty i narcyza. Dla niego zagrożeniem są osoby zdolne, osoby wybijające się, osoby nieprzeciętne. I zazwyczaj Dlaczego? Dlatego, że w psychice psychopaty o narcystycznych pewnych cechach ktoś, kto jest zdolny, stanowi w jego psychice zagrożenie. No dzisiaj ja, powiedzmy sobie, jestem szefem, ale jeżeli on jest zdolny, to komuś z góry przyjdzie do głowy, żeby nas podmienić. To teraz jego weźmie na moje krzesło, a ja co? Wrócę do szeregu. Psychopata więc będzie robił wszystko, by nikomu nie wpadło do głowy tego typu myślenie, nawet tego typu transfer. Proszę Państwa, oprócz tego, że są to osoby zdolne, to zazwyczaj ofiarami padają osoby młode, które rozpoczynają swoją karierę. Częściej są to kobiety samotne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, często też osoby o utartym, jasnym światopoglądzie religijnym. To wszystko, jak wynika z badań, tworzy ten tajemniczy krąg pomiędzy mobberem a pomiędzy ofiarą. Ale jak wspomniałem, jest jeszcze publika, jest jeszcze widownia. Tę widownię tworzą koleżanki i koledzy z firmy, z pracy. Ta publika jest niema. Na początku jest niema, dlatego że nie wie, o co chodzi. A potem, kiedy już wie, o co chodzi, to boi się zareagować, dlatego że boi się, iż mobber skieruje reflektor uwagi na nich i teraz oni staną się tutaj ofiarami, a nikt tego, proszę Państwa, nie chce. Te działania mobbingowe, jak wspominałem, muszą trwać co najmniej pół roku, by można było mówić o mobbingu. One zazwyczaj trwają kilka lat. I ponieważ są to długofalowe działania, przechodzą określone fazy, które też są dobrze zdiagnozowane i opisane. I ludzie, szczególnie pracujący, muszą, moim zdaniem, a nie są tego świadomi, wiedzieć, jakie są fazy. Po co? Po to, żeby wiedzieć, w której fazie działań mobbingu się znajdują, aby móc się bronić, aby móc zatrzymać. Im szybciej, tym lepiej. Jak wspomniałem, niezauważalny i nieautowany, niedystansowany mobbing może ostatecznie doprowadzić do silnych i doprowadza zaburzeń psychosomatycznych. Wszystko, proszę Państwa, więc zaczyna się od tak zwanej fazy zerowej, faza wstępna, którą eksperci od mobbingu określają złą atmosferą w pracy. Mobbing ma swoją więc anatomię. Tą pierwszą zerową fazą wyzwalającą działania mobbingowe jest zła atmosfera pracy. Przede wszystkim w firmach ta zła atmosfera pracy przejawia się w tych firmach, gdzie istnieje skostniały i zhierarchizowany system zarządzania, gdzie priorytety nie są jasno określone. I przede wszystkim nieporadne zarządzanie potencjałem ludzkim. Są firmy, są instytucje, są takie prace, gdzie nie liczą się kompetencje merytoryczne, ale pozamerytoryczne, według również starej zasady BMW. Bierny, mierny, ale wierny. Nieważne, że się nie zna, ale jest wierny i nie podskoczy. I w takiej sytuacji, kiedy jest ta zła atmosfera w pracy, ludzie zaczynają szukać źródła tej złej atmosfery. A tym źródłem musi być któryś z pracowników. Osobowości psychopatyczno-narcystyczne, czy będzie to kolega, czy koleżanka, czy szef, zaczynają polować na ofiarę, na czarnego kozła, którego można byłoby schwytać, a potem poświęcić w ofierze dla uzdrowienia funkcjonowania firmy. To polowanie na ofiarę rozpoczyna działania mobbingowe. Po tej zerowej fazie, o której wspominałem, przychodzi faza pierwsza, którą kolokwialnie eksperci określają terminem uwiedzenie. Mober namierza sobie ofiarę, czyli pamiętamy cały czas kogoś, kto jej zagraża. W jej głowie to się wszystko dzieje, w głowie Mobera, czy jego. A więc namierza sobie ofiarę i zaczyna uwodzić, to znaczy sonduje, ponieważ chce podporządkować ofiarę sobą. Ofiara nie zdaje sobie sprawy z tych technik manipulacyjnych. Mober więc namierza ofiarę, jeżeli jest to na przykład pracodawca, zaczyna sypać komplementami. Zaczyna, innymi słowy, chce podporządkować ofiarę, rozmiękczając ją. Sprawić, żeby myślała i czuła tak, jak chce tego Mober. I na początku się to oczywiście wszystko udaje. To uwiedzenie, proszę Państwa, przechodzi w fazę inicjacyjną, to jest druga faza, mianowicie ofiara została rozmiękczona i zaczyna być dumna, że szef ją docenia, że zwraca na nią uwagę. To co robi wówczas taki pracownik? No stara się wywiązać z tego zaufania, które jest w nim pokładane. Nie wie o tym, że im bardziej się stara, tym bardziej działa to na niekorzyść ofiary. Ponieważ jeżeli ofiara się chce wykazać, to Mober jest po prostu tak tym zezłoszczony i poirytowany. Jeszcze teraz się pohamuje z agresją. Ona dopiero w późniejszych etapach nabierze konkretnych przejawów. Ta faza, proszę Państwa, inicjacji polega na tym, że ofiara dobrze chwyciła haczyk, zaczyna się starać i wyczuwa to już psychopata, że ma tą ofiarę w garści. Zaczyna więc na pytania ofiary, czy dobrze robi, czy nie, stosować komunikację nie wprost. Zaczyna mówić tak ogólnikami. Po drugie, dyskwalifikować ofiarę poprzez różne gesty, wskinienia ramion. Zaczyna lekkie robić żarty typu, no wiesz, twoje poglądy są tak szpetne jak twój wygląd, tak? Cały czas Moberowi chodzi o to, żeby sobie ofiarę podporządkować i żeby myślała tak jak chce Mober, czyli myślała gorzej niż o sobie myśli. I ta perwersyjna, proszę Państwa, komunikacja ma za zadanie podzielić ludzi według zasady divide et impera, czyli rozpuszczanie plotek. Mówi się do ofiary na innych pracowników, pracownikom na ofiarę. Wszyscy się zaczynają kłócić. O to właśnie chodzi. Kolejna faza, to jest faza trzecia, gdzie następuje eskalacja, rozwój tego całego procesu. Ta eskalacja, proszę Państwa, działań mobbingowych polega na tym, że ofiara zauważa, dobrze stara się, nagle wszyscy się zaczynają od niej troszeczkę odklejać, próbuje więc wyjaśnić tą sprawę, dlaczego tak się dzieje, ale nie znajduje odpowiedzi. Dochodzą emocje do głosu. Ofiara zaczyna wychodzić z emocji, podnosi głos i oczywiście cały czas na to czeka Mober. Mówi, proszę bardzo, oto niezrównoważony pracownik, oto niezrównoważona osoba, oto jest nasz problem w naszej firmie. Zaczyna się więc taką ofiarę izolować. Przede wszystkim utrudnia się jej warunki pracy, izoluje przypadek na przykład jednej z księgowych, jednej z firm dużych w Warszawie, gdzie szef postanowił wyjąć ją z całego tego działu, gdzie była szefową księgowych, było ich tam kilka, kazał jej wziąć komputer, laptop do małego pokoju, takiego 5x4 metry, bez okien, tylko z elektrycznością i nic nie robić. Miała przychodzić do pracy, siadać za biurkiem i siedzieć i po 8 pracy wychodzić, po 8 godzinach. To się toczyło tydzień, toczyło się dwa. Na pytania żadne nie znajdowała odpowiedzi. W końcu Mober wpadł na pomysł, czyli szef, żeby ona, była już wiosna, brała sobie krzesełko takie plastikowe i siadała przed bramą wjazdową do tej dużej firmy i liczyła samochody przejeżdżające. Miała w zeszycie zapisywać te samochody, potem zapisywać rejestrację. To oczywiście wszystko prowadziło ostatecznie do tego, że ofiara się, czyli ta księgowa, zwolniła z pracy, lecząc później na różne psychiczne dolegliwości. I oczywiście na tej fazie jeszcze Mober uderza w działania wymierzone, właśnie uderza w samą ofiarę, dyskredytuje ją w oczach innych, naśmiewa się z jej ubioru, wyglądu, zachowania, przekonań religijnych. U ofiary zaczynają pojawiać się pewne symptomy, które określa się mianem post-traumatic stress disorder, nerwica pourazowa albo zespół stresu pourazowego. Właśnie najmniej diagnozowany przez lekarzy medycyny pracy. Tycie, chudnięcie, wypadanie włosów, choroby dermatologiczne, wrzody żołądka, dwunastnicy, wzrost ciśnienia. To wszystko jest symptomem, że zaczyna się dziać coś w psychice. Oczywiście na dalszym etapie, na etapie eksterminacji, zamieni się to wszystko w psychosomatyzację i doprowadzi ostatecznie do dekompensacji strukturalnej ofiary, do takiego rozchwiania, że zaczynają się pojawiać różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne, z depresją włącznie, która pcha ludzi do samobójstwa. Ta eksterminacja, proszę Państwa, to jest ostatni etap molestowania psychicznego w tym całym nurcie, o którym Państwu mówię, w tej anatomii mobbingu, kiedy już ta ofiara jest wyizolowana, kiedy utrudniły jej się warunki pracy, ostatecznie zaczynają być pewne pogróżki pod jej adresem, lekka przemoc fizyczna, ale nie uderzenia, na przykład trzaśnięcie drzwiami przed nosem, albo wylanie herbaty niby tak od przez niechcący. Byli też tacy moberzy, którzy na przykład przybijali koła w samochodzie ofiary, albo dzwonili w nocy, głuche telefony, lub też był taki jeden mober, który po prostu dawał ogłoszenia o pogrzebie ofiary, albo wyrazy współczucia z powodu śmierci. I proszę Państwa, ostatecznie te działania prowadzą do tego, że ofiara bierze zwolnienia, że ofiara coraz mniej się pojawia w pracy, zaczyna chorować, później dochodzi do wniosku, że lepiej odejść, nic się nie zmieni, za porozumieniem stron podpisuje się rezygnację, zwalnia się z pracy. I dalej są leczenia. Jeszcze tylko krótko, double mobbing, podwójny, taki zdwojony mobbing, ponieważ paradoksalnie tym, co wzmacnia psychiczne problemy ofiary w pracy, jest rodzina. Dlaczego? Dlatego, że na początku rodzina wszystko przyjmuje, stara się pocieszać, wziąć na siebie ten ciężar problemów, jakie ma ofiara, ale z czasem ofiara przychodzi z pracy i dzień w dzień, wieczór w wieczór opowiada, co było w pracy. W kółko, w końcu zaczynają wszyscy mieć dosyć i mówią, być może to jest twoja wina, być może powinnaś być grzeczniejsza, powinieneś być miły, pokorne ciele, dwie matki z się, może to jest twoja wina. I ofiara dochodzi do wniosku, że nie może nie tylko, że w firmie znaleźć jakiegoś wsparcia, ale również rodzina jej nie rozumie. Ofiara z tym wszystkim, proszę Państwa, zostaje sama. I widzę, że nam się czas, czyli czas mojego wystąpienia już się skończył. Przedłużyłem kilka minut. Proponuję Państwu więc, jeszcze tylko zakończę tym, że mobbing wywołuje skutki nie tylko psychiczne, nie tylko finansowe, nie tylko zdrowotne u ofiary, ale także w rodzinie, ale także w firmie, ponieważ tak naprawdę nie zarabia. W tym momencie, kiedy ofiara się zwalnia, kończy się tak zwana spirala mobbingu, sprawa się nie załatwia. Jak firma źle działała, tak dalej działa, więc osoby psychopatyczne, narcystyczne szukają kolejnego czarnego kozła i kolejnej ofiary, żeby wyautować. To spotykamy, proszę Państwa, w życiu zawodowym, w firmach, to spotykamy w polityce, to spotykamy w każdej instytucji, gdzie ludzie są ze sobą. Proponowałbym zakończyć na tym, natomiast teraz, jeżeli Państwo by chcieli zadać jakieś pytania, to to bardzo proszę, jestem otwarty.
Pierwsze pytanie. Tak. Przypuszczam, że wszyscy zostali skutecznie nastraszeni tą prelekcją. Natomiast zaciekawiło pewnie wszystkich, jak temu przeciwdziałać, jak sobie z tym radzić i co należy robić, żeby nie dopuścić do tej sytuacji.
I kiedy się zorientować?
Po prostu wyjść
z tego kręgu zaklętego.
To, co powiedziałem, że ludzie nie wiedzą, nie ma szkoleń w firmach na temat mobbingu. Nie mówi się o tym, o czym Państwu mówiłem, tylko bardzo ogólnie zasygnalizowałem. Jeżeli mamy świadomość, jak to się odbywa i jak to się dzieje, wtedy każdy z nas jest w stanie zdiagnozować, na którym etapie działań mobbingowych się znalazł. Na początku nie będzie tego świadomy, ale po pewnym czasie zobaczy i zrozumie, gdzie jest. Można byłoby ofiarą takiego mobbingu, mówię, jeżeli się ma świadomość, z mobbingiem jest tak, że trzeba działać tak jak z grypą. Jak zaczynają być pierwsze objawy, to od razu nie dopuścić do tego, żeby się choroba rozwinęła. Można by zasugerować ofiarom czy ludziom, którzy są mobbingowani, pewne wskazówki. No po pierwsze trzeba taką osobę wzmocnić. To znaczy osoba musi wiedzieć, po pierwsze, że nie jest sama. To, co mówiłem Państwu, w samej Unii Europejskiej będzie to 13-15 milionów ludzi pracujących. Czyli to jest bardzo dużo ludzi. Po drugie, ofiara musi wiedzieć, że te wszystkie działania nie są spowodowane jej winą. Ona nie jest niczemu winna. Ona padła po prostu ofiarą psychopatyczno-narcystycznych fantasmagorii Mobera. Człowieka, który ją namierzył. Czyli ofiara w zasadzie nawet powinna być tutaj podniesiona. To znaczy, że nie jest tak źle, skoro chce mnie zniszczyć. To znaczy, że prawdziwie odczuwam swoją wartość i że wartościowy jestem. Po trzecie, ofiara nie powinna myśleć o braniu zwolnień, o bezpłatnych urlopach. Dlatego, że idąc na zwolnienia lekarskie, biorąc bezpłatne urlopy, sprawia, że nie ma jej w pracy. A jak ofiary nie ma w pracy, to Mobber przygotowuje jeszcze bardziej tą całą zagmatwaną sytuację. Rozpuszcza plotki, nastawia jednych przeciw drugim. Czwartą rzecz na pewno, na którą trzeba zwrócić uwagę, to przygotować się do stawienia oporu Mobberowi. I tutaj można zasugerować takiej ofierze czy człowiekowi, by prowadził swego rodzaju taki dziennik zdarzeń, gdzie będzie po prostu w tym zeszycie napisana data, rodzaj zdarzenia mobbingowego i kto był ewentualnie świadkiem. To jest ważne przy późniejszych ewentualnych procesach, ponieważ od 2007 roku dopiero w naszym kodeksie karnym, kodeksie cywilnym i kodeksie pracy jest to przestępstwo ścigane. Wcześniej nie było. Ale oprócz tego warto prowadzić kalendarium zdrowia, bo w pracy, kiedy zauważamy, że na przykład mamy problemy ze spaniem, zaczynamy mieć różne dolegliwości żołądkowe, kardiologiczne, jakieś dermatologiczne problemy, problemy, no właśnie, ktoś zaczyna tyć, o czym wspominałem, albo chudnąć, nie mając żadnych przyczyn, warto to notować i warto z tym iść do lekarza. Na pewno warto poszukać sojuszników w samej firmie, w miejscu pracy, jeżeli się zorientujemy, że jesteśmy obrani. Czasami dobrą zasadą jest skierowanie swoich kroków do współpracownika Mobbera, pozyskania jego życzliwości, po to, żeby osłabić działania Mobbera. No oczywiście pod warunkiem, że ten współpracownik nie jest współmoberem i kolegą Mobbera. Warto też składać pewne doniesienia do komórki odpowiedzialnej za kadry, do dyrekcji, pisma. Być może te sprawy nagłaśniać przez parlamentarzystów, przez radnych, medialnie. Jest naprawdę o co walczyć. W Polsce niestety, w przeciwieństwie na przykład do innych regulacji prawnych w Unii Europejskiej, to ofiara musi udowodnić, że była mobbingowana. Natomiast w innych państwach unijnych jest odwrotnie. To mobber musi udowodnić, że nie mobbingował. To oczywiście jest cały też problem, bo jak to mówiła jedna szefowa z jednej firm małych, miała pracownicę, która wychodziła ciągle na papierosa. No, a ponieważ nie można było palić na terenie tej firmy, więc ona wychodziła na zewnątrz, paliła, padał śnieg, paliła, padał deszcz, paliła, chorowała na oskrzela, zrzuciła całą odpowiedzialność na szefową, że właśnie dyskryminuje, mobbinguje szefową. To akurat mobbing nie jest. I nasze prawo, czy procesy, które są toczone, są niestety długofalowe. Nie mamy jeszcze prawników, ekspertów dobrze wyedukowanych od tych kwestii mobbingowych. Na przykład w prawie francuskim jest taka kara, że udowodniony mobbing to jest zagrożony karą od 2 do 5 lat więzienia plus grzywna, która waha się między 150 a 250 tysięcy euro.
Przepraszam, to jak to jest, skoro w krajach Unii Europejskiej to prawda jest zupełnie inaczej ustawione, a mimo wszystko, tak jak ksiądz powiedział, tam bardzo dużo tych przypadków, a u nas jednak ciągle mało.
U nas jest dużo, tylko...
No, ale ksiądz powiedział, że 30%.
Ale to są dane z 2007 roku, fragmentaryczne i robione tylko w zasadzie na próbce nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich. Dokładnie, nie przyznają, nie są prowadzone badania fokusowe w różnych firmach. Ja nie spotkałem, żeby w polskich korporacjach, firmach, instytucjach robiono badania na ten temat, żeby robiono szkolenia.
W sytuacji, kiedy jest tak trudna praca.
W sytuacji,
ludzie
kiedy
odsuwają jakiekolwiek podejrzenie.
Dokładnie. I dlatego, jeżeli takie stanowisko...
Tym bardziej, że może iść, przepraszam, jeszcze za nim. Tak? Ta informacja, że jest...
Ale oczywiście. Oczywiście, że tak.
Znaczy, to trzeba pół roku wycierpieć najpierw, tak?
Nie. Ja tylko mówię, jeżeli sygnalizujemy takie zjawiska, że zaczynamy obserwować, że jest takie zachowanie ze strony mobbera niesprawiedliwe. To się nazywa zresztą molestowanie psychiczne też. Nie ma żadnych racji, dla jakich jesteśmy nękani psychicznie. Pomniejszani, odstawiani na bok, no to znaczy, że czemu się trzeba przyglądać, nie? Dlaczego ktoś, kto był miły, teraz miły nie jest, skoro nic nie zrobiliśmy.
I co, dalej trzeba to gdzieś zgłosić? Jak proceduralnie to wygląda?
No proceduralnie trzeba byłoby to zgłosić, to znaczy trzeba byłoby po pierwsze zgłosić to w samej firmie do osoby odpowiedzialnej za HR, Human Resource, prawda? Czyli od osoby, czy komórki odpowiedzialne za kadry, na przykład w firmach państwowych, w urzędach centralnych. Słucham? I w korporacjach, dokładnie tak. Potem na pewno też trzeba byłoby pokusić się o ocenę od strony takiej medycznej, właśnie tych psychosomatyzacji, że lekarz stwierdza, że nie ma to podłoża somatycznego, moja choroba. To są wszystko różnego rodzaju nerwice. Właśnie nerwice serca, nerwice żołądka. No i oczywiście z prawników, proszę Państwa, jest wiele pozarządowych instytucji czy stowarzyszeń. Natomiast jeżeli chodzi o mobbing, to tych stowarzyszeń jest niewiele. Działa chyba jedno stowarzyszenie w Gdyni, takie antymobbingowe Barbary Grabowskiej. To jest nauczycielka była, która była mobbingowana i założyła takie stowarzyszenie. W Warszawie też było takie stowarzyszenie antymobbingowe, ale tam była taka pani, która emerytowana już raczej nie bardzo się orientowała, o co w tym wszystkim chodzi. I nie ma, proszę zauważyć, żadnych stowarzyszeń, nie ma żadnych stron internetowych. Kiedy popatrzymy na inne państwa europejskie, Włochy, Francja, Niemcy, znajdziemy w zasadzie w każdym mieście większym takie stowarzyszenia, które służą konsultacją medyczną, prawną i są psychologiczną tak samo. U nas tego nie ma.
A jak się ma na przykład zlecanie przez szefa takich zleceń, które nie są zgodne z tym, co było zadeklarowane przy podejmowaniu pracy? Chodzi mi konkretnie, ja miałam taki przypadek, tłumaczeniami się zajmowałam i przyszłam pracować jako tłumacz, a kazano mi na przykład robić prezentację i później z tego powodu byłam, nawet nie po angielsku, po polsku te prezentacje miały być, więc nie miały z językiem nic wspólnego. A później byłam od tego rozliczana i odpowiednio.
Oczywiście to.
Można.
Tak, no właśnie to, co pani powiedziała, to w ogóle nie powinno być miejsca, ponieważ przecież to zależy, czy tam było opis stanowiska pracy.
No był.
Był. I było to wszystko, co do pani kompetencji powinno należeć, tak?
No tak, ale punkty są tak formułowane ogólnie, że można pod nie.
To widocznie tam było tak sformułowane i widać, że ten pracodawca czy ten szef po prostu to wykorzystywał. No więc można z drugiej strony też powiedzieć, że być może pani swoją obecnością jakiś słaby punkt tego szefa dotykała, no i mogła być pani dla niego zagrożeniem. To się wszystko dzieje w głowie takich ludzi.
I to brzmi strasznie.
No ale na tym polega cały problem. I na tym polega, że osobowości psychopatyczne, narcystyczne nie czują wyrzutów sumienia.
Sądzę, że tu, do tego tematu należałoby dodać katolik w mobbingu. W naszym społeczeństwie, i nie jest to jakiś, mam wrażenie, mój wymysł, szczególnie człowiek, który ma wyraźny profil katolika, ulega, jest pierwszą ofiarą mobbingu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Bo w tym momencie on jest wyrzutem sumienia. Bez względu na to, czy jest idealny, czy nie jest idealny, idealnych ludzi na ogół nie ma. I tu by trzeba, uważam, ten temat szczególnie w tym miejscu rozszerzyć, w kontekście katolik i mobbing. W zlaicyzowanym społeczeństwie, liberalnym społeczeństwie, on po prostu jest pierwszą ofiarą.
Pan ma absolutną rację, ale mówiąc tak ogólnie dzisiaj o tej pracy, o firmie, pokazując państwu tak niejako z lotu ptaka, bez wnikania w szczegóły poszczególnych etapów, chciałem państwu podać pewne narzędzie, które może być stosowane do analizy różnych środowisk. I to, co pan mówił, mobbing osób o przekonaniach katolickich.
Wyraźnie.
Prawda? To się to samo wszystko tu spełnia. Bo ten mobbing mamy na płaszczyźnie politycznej, ale mamy też na płaszczyźnie zawodowej. I to się wszystko tutaj stosuje.
I teraz jeszcze, przepraszam, chciałem jeszcze dodać, że w Polsce weszliśmy z takim garbem, z grubą kreską. Nic nie zostało rozliczone. A ja abstrahuję od tego, w jaki sposób, bo to też jest prawda. I weszliśmy z olbrzymim garbem współpracowników, tak zwanych kapusiów, i zlaicyzowanego, i w dużej mierze już zlaicyzowanego, czy podświadomie, czy świadomie społeczeństwa. I teraz dalej to odczuwamy, a odczuwa szczególnie powiedzmy dramatycznie młodzież, która emigruje.
Zgadzam się. Jeżeli pan dotknął tego tematu współpracy czy kolaboracji ze Służbą Bezpieczeństwa, proszę państwa, my generalnie, kiedy dokonujemy oceny postępowania człowieka, to dokonujemy jej na podstawie tego, co widzimy, na podstawie tego, co słyszymy. Jako katolicy jesteśmy wezwani do głębszego wnikania w sprawy niż tylko co nam wyszukiwarka Google napisze, czy to, co zobaczymy w telewizji. Kiedy, proszę państwa, rozpatrujemy sprawę współpracy z aparatem bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w moim przekonaniu nie można wrzucać wszystkich współpracujących w tamtym czasie do jednego worka. Dlaczego w moim przekonaniu? Kiedy w latach 50., 60. i 70. wyjeżdżali, uciekali z tej strony Polski, czy z tej strony Europy Wschodniej, prominentni urzędnicy wojskowi na zachód, i w świetle ich zeznań służby nie tylko brytyjskie, takie jak MI5 czy MI6, ale też amerykańskie, ówczesna Centralna Agencja Wywiadowcza, ukuły taki akronim, który pokazywał, jakie metody stosowała Służba Bezpieczeństwa, Stasi, Securitates, KGB w stosunku do swoich obywateli. Ten akronim to jest akronim MICE. Od pierwszych czterech liter. Po angielsku MICE, myszy, mice. Nie ma czym zapisać, czym pokazać, ale to chcę, by ci z państwa, którzy nie znają angielskiego, MICE. M-I-C-E. Otóż z tych różnych zeznań wynikało, że KGB, które przecież dawało rozporządzenia, i powiedzmy sobie szczerze, wszystkie służby w bloku wschodnim tańczyły pod dyktando KGB. I wszystkie służby miały jeden podstawowy cel. Utrzymać za wszelką cenę, kosztem obywateli, władzę partii komunistycznej czy socjalistycznych w poszczególnych państwach. Otóż w tych okulnikach różnych pierwszy element to był money, pieniądze. M, pieniądze. Każdy, mówili SBC-y, ma swoją cenę. Tylko musimy się dowiedzieć, ile kosztuje. Jeden będzie kosztował, używając dzisiejszych walut, 100 tysięcy złotych, inny będzie kosztował 1 000 000 złotych. Ale SBC mówili, że są ludzie nieprzekupni, których się nie kupi. A więc druga w takim razie metoda, ideologia. Dla idei. Proszę zauważyć, dzisiaj skrajnie zarówno lewackie organizacje terrorystyczne, jak i fundamentalistyczne islamskie, dla idei, dla ideologii. Dzieci, kobiety, mężczyźni wysadzają się na targach, w autobusach, w samolotach. Trzecia C, to co my określamy nazwą obyczajowość. Mianowicie w Polsce taki akronim SBC-y ukuli. Korek, worek i rozporek. Czyli korek uzależnienia. Badano, jakie ma dany człowiek uzależnienia toksyczne od alkoholu, od narkotyków, może od hazardu, może na wyścigi lubi jeździć. Worek, czyli różnego rodzaju szwindle i nieprawidłowości finansowe. I rozporek, czyli cała kwestia obyczajowa. Tutaj do perfekcji doszła ręka w rękę i KGB, i niemieckie Stasi pod przewodem Markusa Wolfa, szefa niemieckich służb. Ale zauważyli SB-cy, a to jest oczywiście też KGB, że są ludzie, których nie kupimy, którzy nie zrobią czegoś dla ideologii, na których nie można znaleźć obyczajowego haka. Co tam pozostaje? E, czyli ego, czyli ego. Czyli po prostu ludzie mają niskie poczucie wartości, a więc trzeba ich podnieść. I wystarczy, że kogoś się elewuje do góry, podniesie, da mu się awans albo awansik. I ten ktoś będzie w stanie współpracować. Mówiąc o tym metodach, to pokazuje, jak bardzo to wszystko jest niejednorodne i skomplikowane. Bo inaczej będziemy oceniali kogoś, komu przytrafiła się życiowa porażka i został obyczajowo czy w jakikolwiek inny sposób zmuszony do współpracy, a inaczej kogoś, kto sam w sposób nieprzymuszony, nie wiem, dla kariery, dla jakichś innych względów donosił na innych.
Ja myślę, że słusznie Pan tutaj wspomniał o tym zjawisku mobowania katolików. Jest to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Może nie jest jeszcze aż tak częste, natomiast trzeba się przygotować, że będziemy coraz bardziej mobowani. Katolicy będą mobowani coraz częściej. Natomiast wydaje mi się, że mobberzy w takiej sytuacji pozwalają sobie na to, jeśli widzą, że wokół tego katolika jest pustka albo obojętność. I nawet jeśli w pracy, nie wiem, w instytucji, w biurze, nie wydaje mi się, żeby to była tak częste w firmach w tej chwili. I jeżeli taki katolik, nie wiem, poprzez to, że odmawia pracę czy stawienia się gdzieś tam w niedzielę, albo nie konsumuje mięsa w piątek i tak dalej, można śmiać się z tego, prawda, można sobie cel stworzyć, i inni nie przychodzą mu w sukurs, inni, którzy też tak naprawdę uważają się po cichu za katolików, ale nie stać ich nawet na to, żeby zamanifestować solidarność z kolegą, z koleżanką, z przyjacielem, to mobber ma otwartą drogę.
Absolutnie ma Pan rację, ale też nie to, żeby usprawiedliwiać tych innych, którzy nie reagują, ale wspominałem o tym, że publika jest niema, bo na początku nie wie, o co chodzi, a potem się boi, zaczynają ludzie drżeć o pracę. I dlatego mobber ma tak prosto i tak łatwo.
Tylko często te strachy, te lęki przed utratą pracy są wyolbrzymione.
Bo one są tutaj.
Tak, zgadza się, ale często mobber swoim działaniem jest ograniczony, tylko że inni o tym nie wiedzą.
Absolutnie.
To jest problem.
Tak jest.
To proszę wrażenie, że Pana prelekcja zmierza do tego, żeby poprzez uświadomienie tego mechanizmu zbudować solidarność wśród ludzi. Bo przeciwdziałanie temu jest niezwykle trudne. Metody instytucjonalne raczej wzbudzają moją wątpliwość. Myślę, że od tej strony nie byłoby zainteresowanych, czy nie ma zainteresowanych, żeby sobie głowę zawracać. W związku z tym jedynie działanie oddolne, jakaś taka zwykła ludzka solidarność, ludzi, którzy doskonale wiedzą, o co chodzi, jest to zjawisko dla nich absolutnie czytelne, jeśli chodzi o anatomię, apeluje Pan tym chyba, żeby rozbudzić tą solidarność zbiorowości ludzkiej.
Dokładnie. Pan to w zasadzie odczytał dobrze tę moją intencję, ale też przede wszystkim w świadomości osób wierzących. Też, które powinny być bardziej ze sobą solidarne, a nie są. Te lęki i wyolbrzymienia, które są w psychice, że lepiej się nie narażać. Mamy przykład profesora Hazana, prawda, nie? Mamy wiele innych przykładów. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, istnieje oczywiście pokusa, ona istnieje od samego początku chrześcijaństwa, by Kościół był tylko Kościołem doskonałym, wspaniałym, ludzi dobrych, ludzi bezgrzesznych. Tak nie jest, bo jest wspólnotą grzeszników. Jednym przecież z właściwości bycia w Kościele to jest cierpliwość i pokora, znoszenie spokojnie, cierpliwie innych braci i sióstr wierzących, którzy jeszcze może daleko mają w swoim życiu do tego, by żyć prawdami wiary. Kiedy, proszę Państwa, przychodzi mi na myśl, i sądzę, że będziemy kończyć, tak? Już ojciec mi tutaj sugeruje. Tak. Chcę, proszę Państwa, zakończyć. Mianowicie, zbierając to, co powiedziałem, to, co Pan słusznie zauważył, jesteśmy w V wieku, IV-V wiek po Chrystusie, Hippona, święty Augustyn. Święty Augustyn, który jest biskupem, jest myślicielem i do którego zaczynają spływać różne skargi na diakonów, na księży, na biskupów, na świeckich, że w zasadzie no tak to nie może być, że tak się dziać nie powinno. Oczywiście sam święty Augustyn namierzył sobie takiego swojego następcę, pewnego pobożnego, młodego mnicha, który został biskupem gdzieś tam niedaleko tej Hippony, tyle że zamiast być tym biskupem takim prawdziwym pasterzem, trochę gdzieś się oddalił, no i zaczął robić różne skoki na różne majątki. Przychodziły te skargi, Augustyn to czytał i w końcu napisał swój słynny list, w którym pokazuje, jak się do tego wszystkiego odnieść. Otóż powiada, że to już za czasów Chrystusa uczniowie mówili do Niego: jeżeli chcesz, to spuścimy na nich ogień, czyli na tych złych. Teraz Chrystus mówi: pozwólmy rosnąć pszenicy i chwastowi do żniw. Niech rośnie. Mówi Chrystus, a to święty Augustyn w tym swoim słynnym liście przedstawia, mówi Chrystus, że niepodobna, by nie przyszły zgorszenia w Kościele. Oczywiście mówi wcześniej, że biada tym, przez których one przychodzą. I konkluduje ten list twierdzeniem, że skoro Chrystus mówił, że będą zgorszenia, to znaczy, że są to też elementy tego Kościoła. Jeżeli by ich nie było, mówi święty Augustyn, no to nie byłby Kościół Chrystusa. W związku z tym kończy z tym stwierdzeniem: ja rozumiem te wszystkie problemy, ale tak, musimy się razem wspierać, musimy być bardziej ze sobą solidarni, musimy modlić się za siebie i musimy naprawdę w cierpliwości znosić jedni drugich.
Aż do żniw,
dokładnie tak. Aż do żniw. Jeszcze małe pytanko, tak? Ja opowiem Pani w ten sposób. Podstawową wartością człowieka jest życie. Życie, bo na niej bazują inne wartości. Jeżeli teraz życie jest zagrożone, a mobbing jest przejawem przemocy psychicznej stosowanej wobec niewinnego człowieka. Więc w związku z tym, jeżeli ja jestem atakowany, mam prawo dla ochrony wielkich wartości, jaką jest życie, jaką jest zdrowie, jaką jest moja godność, stosować proporcjonalne środki do obrony przed agresorem. Czyli jeżeli by ktoś, powiedzmy sobie, przyszedł z bronią i próbował kogoś zabić, oczywiście ja mogę nic nie robić, mogę zginąć niewinny z rąk napastnika, ale Kościół jasno mi mówi, że mam prawo obronić się, nawet pozbawiając go życia.
Ale nie mamy pozwolenia na broń. No to,
to już jest inna kwestia, tak? Oczywiście, to jest inna kwestia. Ja nawiązuję do tego...
Rozpatrują to w Ameryce.
Tak, w Ameryce, dokładnie. Ja nawiązuję do tego, co pani zapytała, czyli mam prawo się bronić. I jeżeli jestem zagrożony, to proporcjonalnie do stosowanych środków.
Ale można też się wznieść na heroizm i na przykład powstrzymać od zetknięcia szefa, mobbera ze schodów. To też...
No tak, no na przykład... No tak, ale to jest proporcjonalne. Jeżeli on mnie psychicznie niszczy, no to nie będę go ze schodów.
Nie, ja oczywiście żartuję, ale to jest taka wewnętrzna walka sam ze sobą.
To znaczy, że tą osobę mobbera możemy traktować jako takie uosobienie zła, tak, któremu tylko możemy się przeciwstawiać, tak, czy walczyć.
Znaczy, to przeciwstawiać się złem, tak? Równym złem?
Nie,
Nie, bo teraz, proszę Państwa, tu oczywiście wchodzimy w dalsze dyskusje. Ja powiedziałem Państwu, że przy ocenie człowieka my zazwyczaj bierzemy to, co widzimy, ale czy zadajemy sobie pytanie, jakie intencje i motywy kierowały danym człowiekiem, że tak postąpił, czy że tak się zachowuje? Jakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, społeczne na niego wpływały, że tak jest? Czy zadaję sobie pytanie, jaki on cel, jaki skutek chciał uzyskać? Jeżeli ja zrozumiem, że mobber to jest psychopata, narcyz, osoba zaburzona, osoba chora...
Na stanowisku.
Na stanowisku, dokładnie tak.
Mający władzę.
To nie będę traktował tak, jak byłaby to osoba zdrowa na stanowisku. Jeżeli osoba chora, leżąca, trzeba ją nakarmić, trzeba umyć, czy ja będę się przeciwko temu buntował? Nie, ponieważ ta osoba nie potrafi inaczej funkcjonować. Teraz ja nie jestem psychiatrą, ani nie jestem psychoterapeutą, żeby się wziąć za terapię takiego mobbera. Ale jeżeli sobie uświadomię, że jest to osoba chora, czyli jedna po prostu, i że na psychopatów nie ma innej metody jak stawianie oporu, asertywność. Nadstawianie policzka pogłębia jeszcze bardziej zaburzenie tej osoby.
Czyli z tego punktu widzenia jeszcze pomagamy tej osobie.
Dokładnie tak, dlatego trzeba proporcjonalne środki do zastosowania.
Na psychopatę jest najlepszym, większym psychopatem.
Nie, nie. Na psychopatę... Nie.
Ja wiem, że to jest w tej chwili to, co...
Jest to przerysowane. Jest to przerysowane.
Ale wariata jest mocniejszy, większy wariat, ponieważ on się go boi.
Tak, ale...
Ale to jest już tak na marginesie. Teraz chciałem powiedzieć, że mobbing i dyscyplina pracy to są dwie... To jest bardzo cienka linia, która to odgradza.
Tak, ja wiem.
Tak jak godność i pycha.
Dokładnie.
I tak dalej można takich wymieniać bardzo dużo.
Oczywiście, ale tu ma Pan rację, nie chcę wchodzić, bo nie mam już czasu, żeby to rozwijać. Nie powiedziałbym, że na psychopatę jest lepszy, większy psychopata, nie. Bo my się nie uważamy za psychopatów. Natomiast asertywność, stanowczość, niebanie się postawienia twarzą w twarz. Dlatego, że psychopaci to ludzie, którzy właśnie tego się boją. I wbrew pozorom, jak się mocniej tupnie, to psychopata, narcyz się zmienia. Boi się. Psychopata się po prostu musi bać.
Tak, tylko sposoby działania są tak wyrafinowane.
Dokładnie, no bo to jest dlatego zaburzona psychika.
Że jeżeli się nawet tupnie, jeżeli się nawet zachowa w taki sposób z poczuciem godności, to wtedy on ma dowód na to, że ten człowiek jest problemem w firmie. Czy gdzieś, tak. Że on jemu ciągle jest coś nie tak.
Tak, ale wtedy konkretnie, na przykład jeżeli rozmawiamy z psychopatą szefem, który coś nam mówi, a później się tego wypiera, wtedy robimy notatkę służbową, gdzie podpisuję, proszę bardzo, była o tym mowa w punkcie 1, 2, 3, 4, 5. Proszę to podpisać. Kwestia wyciągania ze światła, tak jak szczura się wyciąga na światło dzienne. To już dla psychopaty, jeżeli ktoś objawia jego zachowania, no to on już jest tutaj lekko podminowany.
Takie zdemaskowanie jego to pomaga.
Pomaga, dokładnie tak. Asertywność i zdemaskowanie, mówienie o tym. Mówienie o tym, że wiem, co to jest mobbing. Wiem, jakie to są fazy. Wiem, kim jest mobber, że tu jest mobbing. I budowanie tej solidarności w firmie, w pracy, w biurze, w instytucji.
Z tego wynika, że trzeba by jak najszerzej rozpropagować literaturę dotyczącą tego tematu.
Absolutnie tak, no ale myślę, że początek został zrobiony tutaj wstępny i dziękuję Państwu za uwagę i za te spotkanie.
Dziękuję bardzo. Można by ojca Artura słuchać jeszcze długo. Sam miałem tą przyjemność być na jego wykładach, gdy na teologii prowadził u nas na Popolanu. Zapraszam na inne wykłady, które ciekawe od czasu do czasu mam. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zaprosić ojca Artura do nas, bo mówi niezwykle ciekawie. Mam też nadzieję, że zawsze jest lepszy niedosyt niż przesyt, więc tym bardziej się Państwo zmobilizują na następny wykład, na który serdecznie zapraszam.
Czyli na styczniu, tak.